Wczesne rozmowy.
Dzień dobry wieczór. W drugiej godzinie naszych nocnych rozmów witamy Państwa pięknie. Adam Loch program realizuje. Moim gościem dzisiaj jest pani Anna Budzyńska, sopranistka, członkini zespołu Ensemble del Passato. Za chwileczkę sięgniemy po utwory z dwóch płyt, z którymi dzisiaj pani Ania przyszła do programu. Ja się nazywam Joanna Divina. Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Numer telefonu 618654654. Pani Aniu, muszę pani się też tutaj przyznać do tego, że spróbuję czasami sobie śpiewać, czy podśpiewywać bardziej, ale najczęściej śpiewam, jak to się ładnie mówi, w myślach, mentalnie. Ale to chyba nie wystarczy, prawda?
No, zależy, jeśli sprawia to komuś przyjemność, to czemu nie? Dla nas to jest bardziej taki wirus zawodowy, bo jak pracujemy intensywnie nad jakimś fragmentem muzycznym, ja mam także całą dobę gdzieś mi z tyłu przewija się jakaś muzyka. Jeśli jest to coś, czego jeszcze nie do końca umiem i na przykład zacinam się w jakimś momencie, nie wiem co jest dalej, to wtedy to przechodzi do świadomości i mówi, słuchaj, tam jest błąd, więc muszę sprawdzić, żeby mieć spokój i potem mogę dalej działać i gdzieś tam cały czas się z tyłu to przewija, więc to jest koszmar.
Ale ciekawie jest człowiek zaprogramowany, prawda?
O tak.
Jak to u nas wszystko jakoś tak działa. Ale o tym śpiewaniu takim w myślach wspomniałam, bo myślę, że to jest dosyć ważne, bo wydaje mi się, że potrafiłabym odtworzyć muzykę, którą słyszę w sobie, czuję ją doskonale, ale jak przychodzi co do czego, to się okazuje, że jednak to nie wychodzi tak, jak powinno być.
A to ja postawię pytanie prowokujące. A czy pani ćwiczy?
No właśnie. W myślach. Tak. A ile razy mi się śniło, że śpiewałam na scenie?
Czyli ta potrzeba gdzieś tam jest. To w nas siedzi często. Proszę zauważyć, że bardzo często w takich różnych dużych momentach swojego życia mamy ochotę śpiewać. Śpiewać z radości, śpiewać przy smutku, prawda? Przy żałobie. W wielu momentach chcemy sięgnąć po to, bo to bardzo dobrze uwalnia emocje. Ja myślę, że naprawdę bardzo mało ludzi jest takich, którzy naprawdę fizjologicznie nie potrafią tego zrobić. A myślę, że
to jest
sporo,
pocieszające.
Myślę, że jest sporo, które po prostu jakby nigdy wystarczająco często nie wypróbowywały tego swojego instrumentu, żeby nauczyć się nad nim panować. No, na pianinie też musimy chwilę posiedzieć, żeby potrafić wyodrębnić te dźwięki i coś z nimi zrobić, je dopasować do siebie.
No dobrze, ale pani zapytała mnie, czy ja ćwiczę, ale to wystarczy, że codziennie bym powtarzała na przykład jakąś piosenkę i jak już sama będę miała takie poczucie, że no, wszystko idzie gładko, nie mylę się. Dwa, że trafiam w odpowiednią nutę, to już jest dobrze. Czy to o takie ćwiczenia chodzi?
Każdy musi ćwiczyć na swoją miarę, na to, czego potrzebuje i czego oczekuje od tego śpiewania. Natomiast tak naprawdę to chodzi po prostu o używanie tego instrumentu. I to jest jedna bardzo ciekawa rzecz, którą mi kiedyś powiedziała moja mistrzyni, z którą teraz pracuję, maestra Jolanta Żmurko, znakomita śpiewaczka, mama Aleksandry Kurzak, która mówi absolutnie każdego, kto ma słuch muzyczny, no tutaj trzeba to założyć, że potrafi tą melodię rozpoznać, ale można nauczyć śpiewu operowego, bo to jest tylko sposób...
Każdego?
Tak, to jest sposób używania instrumentu. Wszyscy mamy te mięśnie.
Tak.
Oczywiście jest to bardzo dużo pracy i to takiej no dziwnej, trudnej pracy, bo to jest schowane. Tego instrumentu nie widać. Więc my się posługujemy bardzo często jakimiś skojarzeniami, wyobrażeniami. To już jest kwestia umiejętności pedagoga zadziałania poprzez wyobraźnię na konkretne nasze mięśnie, które są w szyi, w klatce piersiowej, czy budujemy rezonans ten dźwięku, czyli wzmocnienie dźwięku w różnych przestrzeniach naszych kości, czaszki. Nie możemy tego pokazać palcem, więc możemy tylko w taki enigmatyczny sposób szukać u kogoś skojarzenia i doprowadzać do takiego efektu. Ale to wszystko jest fizjologia, więc wszyscy mamy te mięśnie i proszę Państwa, absolutnie każdy z Państwa jest gotowy do tego, żeby śpiewać.
Ale to jest bardzo ważne, co pani powiedziała. Dobrze. Może to zachęci rzeczywiście tych, może troszeczkę niedowiarków, a którzy mają takie ambicje czy marzenie, by śpiewać, że naprawdę warto spróbować.
Ja nie mówię, że każdy ma piękny głos, to jest jeszcze inna sprawa, ale tak naprawdę tutaj wrócę do tego, o czym mówiłam na początku, to nie o samą jakość instrumentu chodzi, bo na kiepskim pianinie dobry pianista też pięknie zagra. Więc mamy instrument, jaki mamy z natury. Może nam się podobać, bardzo często nam się nie podoba nasz nagrany głos na przykład i nie akceptujemy tego, jak brzmimy. Nie lubimy tego słuchać. Natomiast nadal jest to instrument, który ma wszystkie możliwości, żeby na nim zadziałać.
Mm-hmm. Ludzie najchętniej śpiewają piosenki, które znają. Dlaczego tak jest?
Chyba dlatego, że wiemy, co nas czeka, wiemy, jak się na to przygotować i nie czujemy się niepewni, nie boimy się błędu. To myślę, że nawet z profesjonalnego punktu widzenia my też lubimy być już dobrze przygotowani, dlatego robimy godziny prób, żeby zagrać dla państwa koncert. To my czasami musimy przez miesiąc na przykład codziennie jakiś utwór ileś razy wałkować, żeby to zrobić. Mhm. Także ta powtarzalność daje nam pewność, że to wyjdzie. Czyli nie ośmieszymy się przy innych, czyli poczujemy się lepiej wtedy, jeżeli to wyjdzie i nie ma takiego niebezpieczeństwa czy strachu.
Mhm. Też nie bez powodu zadałam to pytanie, bo prowadzę w niedzielę program Koncert Życzeń. I w tym programie słuchacze naszego radia, dzwoniąc lub pisząc, pokazują swoje wybory muzyczne. Proszą o utwory, które są ich ulubionymi, albo które dobrze im się kojarzą z pewnymi sytuacjami. I jest pan, który zawsze jak do mnie dzwoni, to prosi, jak będzie taka okazja, pani Asiu, to niech się pojawi właśnie ta piosenka. A tą piosenką jest My Way, którą śpiewa Zbigniew Wodecki. Za chwileczkę państwu tę piosenkę zagramy, bo to nie tylko ten pan o ten utwór prosi, ale rzeczywiście jest coś takiego w nas, że jeżeli już byśmy się zdecydowali zaśpiewać, no to sięgamy od razu w pamięci po te piosenki, które gdzieś nam tam zawsze towarzyszą, z którymi jesteśmy osłuchani, bo jest szansa, że je dobrze powtórzymy.
No ale też przede wszystkim jesteśmy z nimi związani emocjonalnie.
Lubimy
je. Czymś nam się kojarzył dobrym, albo z czymś miłym, z kimś, może z jakimś wspomnieniem. W związku z tym to jest cała znowu ta otoczka emocji, która się pojawia, czy tego chcemy, czy nie.
Mm-hmm. No to dobrze, to proszę państwa, to w takim razie teraz utwór najczęściej pojawiający się w naszym koncercie życzeń. Szczęście jest we mnie i Zbigniew Wodecki i Matt Dusk.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Znam szyk złoconych sal, gdzie wielka gra orkiestra. Znam też jej jeden bal i skromność znam małych estrad. Ktoś chciałbym mógł wam grać i brać wam czas. Czy daremnie dziś chcę wam szczęście dać, które jest we mnie. Yes, there were times I'm sure you knew
Laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, not me. I did it my way. Dobro i zło, tysiące dróg. Sam nie wiem kto, diabeł czy Bóg. To say the szczęście dać, które jest we mnie.
Szczęście jest we mnie, polska wersja wielkiego przeboju Franka Sinatry, My Way. O, i pani Ania Budzyńska, która dzisiaj jest moim gościem, powiedziała, ach, ile tutaj było sztuczek, ile trików pod publikę.
No, oczywiście, bo trochę jest tak, że w muzyce, którą tworzymy, czasami staramy się, żeby ona była czy jakaś właśnie specjalnie nowatorska, albo niosąca bardzo konkretne emocje, ale czasami chcemy zrobić hit i wtedy używamy rzeczy, które czy takich narzędzi kompozytorskich, mówiąc fachowo, które w 90% powodują sukces. Czyli to są właśnie coraz wyżej przenoszone takie modulacje, właśnie coraz wyżej jakiś dźwięk. Wszyscy lubimy te ostatnie dźwięki wysokie, które wyzwalają, prawda? To dużo energii.
Czyli tutaj wszystko to zostało zastosowane.
Absolutnie. Tak. Absolutnie.
Ale jak nam się to podoba przecież.
Bo to jest organiczne. Muzyka jest w ogóle organiczna. Muzyka jest mnóstwo badań na ten temat przeciekawych, dotyczących tego, co nam się podoba, co nie, co jest zgodne z jakimś naszym słuchem, z naszym ciałem, z naszym rytmem. Bardzo często teraz ta muzyka, która jest pisana współcześnie, czasami po to, żeby zrobić coś bardzo innego niż było, ona jest trudna do słuchania właśnie dlatego, że nie wynika z tych naszych naturalnych predyspozycji, z takich
z tych naszych oczekiwań.
Tak, na przykład harmonicznych. Te proste piosenki, o których pani mówiła, że dziecko się uspokaja przy prostych melodiach. To jest prawda. Najczęściej przy podstawowych trzech akordach albo czterech, które się wymieniają. I dla dzieci, jeśli byśmy zastosowali skomplikowaną harmonikę jazzową, to nie byłby to uspokajający, przyjemny utwór. Mm-hmm. Sięgamy do rzeczy, które są proste, bo to jest nasza fizjologia powiązana z fizyką świata. To jest po prostu dźwięk jako fala i współbrzmienie dźwięków, które w nas wywołują konkretne reakcje.
No ale chyba właśnie tego oczekujemy od muzyki.
Absolutnie i dlatego możemy, jakby analizując, co nam się podoba albo co wywołuje jakie emocje, możemy już wiedzieć, czego się spodziewać, czego użyć. Planując, no ale przecież to akurat barok, w tym właśnie muzyka, którą się zajmuje, celował, była cała teoria afektów, to znaczy tych odczuć, które tam się znajdują, są ilustrowane w jakiś sposób przez muzykę, ale wiele z nich miało, jak się okazuje, bardzo głęboki naukowy sens. Na przykład różne tonacje miały przypisane swoje emocje. Wiadomo było, że żałobna tonacja jest zupełnie inna niż melancholijna na przykład. I by się wydawało, że to jest no co, trochę wyżej, trochę niżej, jaka to jest różnica. A jednak jest. Jest coś w takim naszym odczuwaniu, co sprawia, że wiele osób podobnie to podobne emocje odczuwa w trakcie słuchania jakiegoś utworu, nawet nie znając słów, czy nie znając powodu skomponowania tego utworu, czy właśnie jakiś żal, czy jakiś smutek, czy jakąś energetykę, no C-dur przecież najprostsza tonacja, no to jest tonacja triumfalna, na której trąbki naturalne przecież grały i zawsze powodowały właśnie ten taki nieprawdopodobny fajerwerk emocjonalny i w jakimś sensie jest to powtarzalne. Także po prostu wracamy do tego, w jaki sposób świat na nas oddziałuje.
No to pani Aniu, właśnie podała pani chyba przepis na przebój.
Niby znamy wszyscy te przepisy, a jednak nie wszystkim się to udaje, bo tam jest jeszcze duża rzeczy, które się muszą zawrzeć. Na przykład właśnie głos takiego Wodeckiego. Ciepły, kochany, bliski, muzykalny, autentyczny, bezpretensjonalny. Tam dużo jeszcze się musi znaleźć.
No jeszcze jaka osobowość, prawda?
Właśnie, ale my tą osobowość czujemy już w tym śpiewaniu, nie? Więc w jakimś sposób to się przenosi.
To jest właśnie ta autentyczność, o której mówiłyśmy zaraz po rozpoczęciu naszego programu. Nie uprzedziłyśmy kolegi Adama Locha, bo właśnie teraz chcemy sięgnąć po jedną z dwóch płyt, którą pani Ania dzisiaj przyniosła do programu. Pani Aniu, Adam pokazuje nam przez szybę, która płyta. Tak, dobrze, tutaj są pewne znaki pokazywane. Państwo tego nie widzą, ale zaraz usłyszą. To którą płytę pani Aniu teraz pani zaprezentuje, czy utwór z której płyty?
Ja myślę, że chciałabym sięgnąć po Cinta di Rose. To jest płyta Lucrezia. Tak, tam na naszym wydaniu, które pan Adam trzyma w ręce, są aż dwie płyty w środku, więc to jest nowatorska sprawa. Cinta di Rose jest pierwszą pozycją na płycie Lucrezia i jest to jeden z takich utworów, gdzie sprzed 400 lat, skomponowane w 1623 roku dokładnie, w którym pozwoliliśmy sobie trochę na zabawy i włączenie tego, co po drodze się trochę zdarzyło, czyli takich jazzowych implikacji.
O, to będzie uczta, proszę państwa, więc proszę teraz posłuchać. Thank you. zespół Ensemble del Passato i Ania Budzyńska, sopranistka, dzisiaj też nasz gość. Można powiedzieć, że to był przebój w 1623 roku.
Myślę, że tak. Sam fakt, że przetrwał gdzieś w zapisach, to pokazuje, że musiał być popularny, skoro został opublikowany. Wtedy opublikowanie swoich dzieł drukiem to nie była taka prosta sprawa, więc na pewno. I myślę, że no było na pewno... Te utwory towarzyszyły nie tylko spotkaniom, ale też różnym imprezom. Tekst jest dosyć frywolny, o wiośnie, która zieleni wszystko i która wzbudza kwiaty, ale też nowe życie w nas. W związku z tym myślę, że to się na pewno podobało.
No bardzo ciekawa propozycja, przepiękna kompozycja. Pani Aniu, chciałabym teraz zapytać, w jaki sposób pani jako śpiewaczka operowa dba o swój głos? Tutaj poproszę o wszystkie te prawdy, mity.
Nie wiem, czy ja mogę tak wszystkie sekrety. Ja się staram być normalna. Przede wszystkim, dlatego że no jednak musimy być w dzisiejszym świecie normalnymi ludźmi. Mamy mnóstwo innych zadań, mamy swoje rodziny. Nasz zawód niestety nie może być już taki jak 40 lat temu, czy 50, gdzie takie sławy jak na przykład Pavarotti były wożone limuzyną i podstawiane mu wszystko pod nos, żeby mógł się tylko skupić na tym swoim śpiewaniu, co było piękne i dla śpiewania było oczywiście wspaniałe. Natomiast dzisiejsza rzeczywistość jest zupełnie inna, to znaczy musimy być swoimi menedżerami, organizatorami, logistykami, kierowcami. W zasadzie często od sprzątania sali, na przykład w której organizujemy koncert, do ustawiania krzeseł i do sprzątania po koncercie musimy to ręcznie zrobić. Więc no tutaj już nie ma miejsca na to, żeby być taką tradycyjną divą, która siedzi i czeka jedynie na moment chwały. Teraz trochę ironizuję, natomiast prawda jest taka, że rzeczywiście pracowanie głosem wymaga wielu
wyrzeczeń.
Nie chcę używać takiego dużego słowa, ale skupienia się na tym instrumencie. To są proste rzeczy. Ponieważ my pracujemy całym organizmem i to w jakimś sensie na takim przeciążeniu, używamy go w taki skrajny sposób, no już najbardziej eksploatujemy go tak jak można, żeby ten głos był bardzo donośny i piękny i pod kontrolą i tak dalej. I na przykład wydajny, w sensie śpiewamy półtorej godziny i się staramy nie zachrypnąć w trakcie, prawda? To sprawia, że najmniejszy jakiś problem taki z naszym instrumentem od razu daje nam się bardzo we znaki.
Zwykły, bo to słychać też.
Tak, zwykły katar, którego by ktoś pracujący w urzędzie nawet nie zauważył, dla nas jest już dużym problemem. A ten katar jest bardzo łatwo złapać i teraz jak zaczniemy sobie myśleć w tych kategoriach, w środkach komunikacji, w miejscach publicznych, w kinie, w teatrze, na basenie, jak nagle się pojawia tyle takich możliwości, no to w wielu momentach ja już tak staram się ważyć, czy na pewno opłaca mi się teraz iść na basen, bo za 3 dni mam koncert i ryzyko, że na przykład się podziębię i będę miała albo ja dyskomfort, albo nie daj Boże, będę musiała na przykład odwołać ten koncert. No, mnie nikt nie jest w stanie zastąpić w tych rzeczach, które robimy, bo śpiewam muzykę, którą my ręcznie odtwarzamy, nikt tego nie robi inny. No to już dosyć często w tej chwili dokonuję takich wyborów, żeby jednak rezygnować z takich rzeczy. No ale to niestety oznacza, że na przykład właśnie nie pójdę do kina, nie pójdę do teatru, nie pójdę do galerii handlowej, nie pojadę na narty na przykład, jeżeli wiem, że mam jakieś nagrania. Jest sporo takich decyzji, które niestety bardzo mocno wpływają na naszą codzienność.
No ale też i dieta odpowiednia, prawda? Napoje niegazowane.
Tutaj już aż tak daleko bym nie szła. No oczywiście, że na przykład nie ma mowy o alkoholu, o takich rzeczach. I paradoksalnie ja na przykład teraz się skupiam na zupełnie czymś odwrotnym, nie na wykluczeniach, tylko na tym, żeby właśnie się dobrze przygotować do występu. W sensie, żeby w odpowiednim czasie przed występem odpowiednie rzeczy zjeść, bo nie możemy jeść bezpośrednio przed śpiewaniem, no bo to uniemożliwia pracę wieloma mięśniami. tylko żeby mieć ten zapas energetyczny, bo już miałam takich parę koncertów, gdzie pod koniec czułam po prostu, że ledwo stoję na nogach. Państwo tego nie widzicie, ale czasami wystarczy 4-5-minutowa aria i nam podleci strumieniami po plecach po prostu. To są takie sytuacje, że ja nawet grając w tenisa w taki sposób nie reaguję, a tutaj jest tak wysoka koncentracja i spięcie, że wszystko jest zaangażowane, więc po takich 20 minutach na takim poziomie rzeczywiście na przykład może się robić słabo, więc ja muszę zadbać o to wcześniej, żeby dwa dni wcześniej być w takim dobrej rutynie jedzeniowej, żeby nic tam nie zabrakło, żeby organizm był dobrze nawodniony też. I no dużo jest takich aspektów, o których musimy myśleć przed i po koncercie.
Nie chcę powiedzieć, że podobnie jak, czy chociaż tak, no pod pewnymi tutaj wypowiedziami też i możemy podpisać się my, dziennikarze radiowi, bo absolutnie, w końcu też pracujemy głosem. A ważne jest jeszcze dla mnie to, w jaki sposób na przykład radzicie sobie z emocjami. Bo trema jest, wręcz powinna być, prawda? Bo ona tak troszeczkę ustawia nas w tym zawodzie.
Myślę, że każdy tutaj inaczej reaguje. Są osoby, które z tej tremy mają za mało i szukają, tacy wyczynowcy. Myślę sobie, że to jest taka sfera, która jest bardzo, mówiąc dzisiejszym językiem, niezaopiekowana. Bo my mamy jakby dwa rodzaje emocji. To znaczy emocje nasze własne, nasz stres, nasz lęk bardzo często. Często wgrane przez sytuacje, jakieś niepowodzenia, o których pamiętamy, a często coś, czego się boimy, że nam nie wyjdzie, albo właśnie jakieś krytyki. I to są nasze bardzo prywatne emocje, które nas powstrzymują. Oczywiście trema jest zawsze przed tym, kiedy się stanie przed większą widownią i to nawet najwięksi nie ukrywają tego, że to jest nieodłączna część naszego zawodu, ale z tym
nie można się do tego przyzwyczaić, prawda? Że to jest kolejny występ. Oczywiście, że przyjdzie bardzo dużo ludzi, co cieszy. I nie można do tego podejść w taki sposób, no, niezwykle spokojny.
Wydaje mi się, że zawsze się bardzo mocno aktywizujemy. Natomiast jakby poziom zawodowstwa polega na tym, jak na to reagujemy i co z tym robimy. Jeżeli to jest tak, że się stresujemy przed występem, ale wchodzimy na scenę i ten stres z nas opada i możemy się cali zanurzyć w tej muzyce, tak, no to to jest ten idealny taki, idealna wersja, optymalna, gdzie możemy wtedy rzeczywiście na takiej porządnej mobilizacji, adrenalinie dać z siebie naprawdę wszystko, nawet troszkę więcej. Ale jest jeszcze ten drugi rodzaj emocji, który wtedy ze sobą niesiemy, to znaczy to emocje, które są w muzyce i które chcemy przekazać. I to już jest taka sfera w zasadzie aktorska, gdzie żeby w państwu, którzy przychodzą, w słuchaczach, którzy przychodzą na koncert czy do opery, wzbudzić emocje, które chcemy, bo jest to planowane jako jakieś przeżycie, jakaś narracja, to my musimy te emocje jakoś wytworzyć i jeszcze przenieść. To w teatrze się mówi, że emocje muszą być takie, żeby sięgały za rampę. I z jednej strony to nie mogą być nasze emocje, bo to nie my mamy się spalać i płakać nad swoją niespełnioną miłością czy żalem. To muszą być emocje naszej postaci czy jakiegoś podmiotu muzycznego czy poetyckiego. Natomiast z drugiej strony muszą to być jakoś przeżyte emocje, które są jeszcze na tyle silne i na tyle klarowne, że mogą być przetransportowane. I to jest coś, o czym bardzo trudno jest mówić, ale myślę, że wielu z państwa ma takie doświadczenie, że poczuliście państwo na jakichś występach coś takiego głębokiego, co spowodowało, że albo w was się obudziły emocje, które pamiętacie. Czasami jest tak, że słucha się na przykład takiego śpiewaka. No śpiewak jest dobrym przykładem, bo ma tekst, bo ma jakąś treść często, jakąś postać. No i ma się ochotę podbiec i mówić, słuchaj, ale nie przejmuj się, no będzie dobrze. No. Jesteś smutny, ale to się wszystko poprawi. A czasami ktoś właśnie zaśpiewa radosną, triumfalną arię, to mamy ochotę no, wstać i klaskać. To są rzeczy, które mają się stać na tym występie, ale my je musimy jakoś sprowokować. Bo to nie jest tak, że na każde wykonanie wstajemy i to nie jest tak, że każde wykonanie budzi wielki aplauz albo potrafi wycisnąć łzy. A na naszych koncertach bardzo często widzimy takie sceny, gdzie osoby, no mieliśmy takie na przykład niezwykły koncert w zeszłym roku promocyjny właśnie płyty Lukrecja w klubie jazzowym w Warszawie. I wszyscy się tak trochę pukali w czoło na ten pomysł, żeby muzykę sprzed 400 lat przenieść do klubu jazzowego, gdzie były drinki, stoliczki z lampkami, gdzie był jeszcze telebim, jakieś lekkie nagłośnienie. A w połowie koncertu była kompletna cisza. I ludzie z tej Warszawy, różni nawet, czy dyrektorzy, czy jakieś bizneswomen, siedzący zapłakani po prostu nad tymi swoimi drinkami, bo my byliśmy w stanie do nich dotrzeć tym. I to jest cała taka sfera, której ja nie mam poczucia, że zostałam przygotowana do tego, żeby radzić sobie z tym, jak to przekazać, ale też co zrobić, żebym ja potem się uwolniła z tych emocji po występie.
Dobrze, ale jeżeli macie, czy wywołujecie taki efekt, to też i dzięki temu, że publiczność niejako z wami współpracowała? Czy to też na tym polega?
Oczywiście, no tu jest potrzebna otwartość publiczności, która chce posłuchać, która chce dać się porwać, ale w dużej mierze no to jest nasze zadanie właśnie, żeby wejść w kontakt. No są tacy przecież wykonawcy, że czasami siedzimy, patrzymy tylko na zegarek i mamy ochotę wyjść. Mhm. A są wykonawcy, którzy nas elektryzują, nie potrafimy powiedzieć dlaczego. Ale to jest to, właśnie proszę Państwa, mówimy o dbaniu o głos, od razu śpiewaczka przy mikrofonie musi o niego zadbać. Ale jest tak, że właśnie to są osoby, które te emocje w trakcie występu potrafią wejść w jakiś rodzaj autentycznych emocji w trakcie wykonywania muzyki i zawrzeć poprzez tę muzykę, dotknąć ludzi, którzy są na sali. Mhm.
Jakie ćwiczenia, jeżeli będziemy pracować nad swoim głosem, mogą nam bardziej zaszkodzić niż pomóc?
Wszystkie ćwiczenia, które sprawiają nam dyskomfort. To znaczy śpiewanie ostatecznie, chociaż jest bardzo trudne do wyćwiczenia, bo nie widać mięśni, których pracujemy. I jest to wieloletni proces. Jeżeli chcemy robić to oczywiście zawodowo, to ostatecznie musi być czynnością, która jest dla nas fizjologiczna. Ona oczywiście męczy w tym sensie, że jesteśmy zmęczeni po takim występie, bo było właśnie dużo napięcia i skupienia i tak dalej, ale to nie może być coś, co boli. To nie może być coś, co sprawia, że tutaj mnie, nie wiem, w gardle drapie, a potem mnie bolą plecy, a potem coś się dzieje. Jeżeli się pojawiają takie rzeczy, to znaczy, że są jakieś spięcia, a my działamy po to, żeby wszystkie spięcia maksymalnie odpuścić, żeby pracować elastycznymi, gotowymi mięśniami, ale nie napiętymi do skraju możliwości, bo one po prostu nie działają, tak jak u sportowca. On nie może mieć jakichś mięśni pospinanych, a to u nas się najczęściej objawia właśnie jakimś dyskomfortem. Więc jeśli Państwo próbujecie śpiewać i z kimś pracować albo sami pracować i czujecie, że coś boli, to nie tędy droga. To musi być coś, co nam sprawia ostatecznie przyjemność.
Dobrze. A czy jest jakaś różnica między nauką śpiewu operowego, a tak wezmę w cudzysłów zwykłego?
No różnica jest kolosalna. To jest troszkę tak jak biec na 50 metrów w szkole albo biec maraton na olimpiadzie. To jest jakby dużo bardziej skrajne użycie swojego instrumentu i doprowadzenie do tego, że rzeczywiście potrzebujemy wszystkich elementów naszego instrumentu, żeby działały idealnie, pod dużą kontrolą i na maksimum swoich możliwości. No, na 70% swoich możliwości, żeby jednak mieć trochę marginesu. Natomiast kiedy śpiewamy w taki sposób dla swojej własnej przyjemności, no to nie używamy takich napięć. Ani nie musimy być tak głośni. Nie musimy być słyszalni ponad 80 osób orkiestry i 80 osób chóru. Nie musimy przekrzykiwać jakiejś wielkiej sali czy czegoś takiego. W związku z tym możemy tego używać w taki sposób, jak nam jest przyjemnie i wygodnie. To jest w ogóle coś, co jest bardzo przyjemne, jak się śpiewa do mikrofonu. Bo wtedy można zrezygnować jakby z całej tej warstwy, nad którą my w sumie pracujemy jako nad głównym naszym narzędziem, czyli bycia nośnym, takim donośnym głosem i nadal ładnym brzmieniowo, a nie takim wykrzyczanym. Bo tutaj przez mikrofon po prostu można bardzo cichutko sobie śpiewać i tylko robić sobie barwę. I tutaj nie trzeba angażować jakoś bardzo mocno całego ciała. Oczywiście ja mówię o takim śpiewaniu dla swojej przyjemności. Piosenkarki występujące na scenie, no to są bardzo często tuzy znakomicie panujące nad instrumentem i wyczyniającym niesamowite cuda. Także tutaj pełen szacunek jeszcze z tańcem i też z taką dużą presją i światłami, i choreografią i tak dalej. Natomiast kiedy my sobie śpiewamy dla swojej przyjemności, to używamy tak części tych możliwości.
Dobrze, to chyba teraz zaśpiewamy w takim razie.
Koniecznie.
Proszę posłuchać w takim razie.
Now that I've lost everything to you, you say you want to start something new. And it's breaking my heart, you're leaving. Maybe I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there.
Summertime, summertime, it's true. I'm still thinking of you.
Left you in a daydream. Now you're washing over me.
Summertime, summertime, summertime.
Pulled you close. I know.
glasses, come lying to. Summertime, summertime, summertime blue. You took all my love.
Summertime, 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 it's true. I'm still thinking of you. Left you in a daydream. Now you're washing over me. Summertime, summertime, summertime. Ooh, yeah. Do you feel too?
I still see the sunlight dancing off your hair. But I didn't dare let you catch me dreaming. My mind was running wild in the heat of your smile. Now it's been a while since I heard from you. And now I'm wondering, were you just passing through? Oh, oh. Summertime, summertime, summertime. Summertime, 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 it's true.
Ach, jakie to było piękne, prawda? Norah Jones przede wszystkim. Pierwsza minut 48. Drodzy Państwo, dzisiaj w nocnych rozmowach powinnyśmy śpiewać, Pani Aniu. Tak sobie teraz pomyślałam, bo namawiamy naszych słuchaczy do tego, żeby się wyzwolili z tych emocji, żeby odważyli się śpiewać na głos. O, też raz tak sobie pomyślałam. Kiedyś na ulicy częściej mijałam ludzi, którzy sobie coś nucili pod nosem. Albo śpiewali. Zwłaszcza starsze osoby. Dzisiaj już raczej takich osób nie spotykam.
To prawda, to chyba tego nie widać na ulicach. Ja muszę powiedzieć, że jakieś 10 lat temu byłam szalenie zdziwiona. Na wyprawie w Szkocji szliśmy przez jakiś taki szlak turystyczny, taki na wzgórzach w przyrodzie i dwa razy spotkaliśmy w jakichś miejscach siedzące rodziny, takie na pikniku, robili sobie przerwę ewidentnie i po prostu sobie siedzieli i śpiewali. I to na głosy w ogóle. Tam jest bardzo silna tradycja chóralna. Bardzo wiele dzieci gdzieś tam ma takie doświadczenie, czy w szkole, czy w jakichś chórach katedralnych różnych. I to widać, że to żyje. Oni mają jakiś tam wspólny repertuar i to jakoś tak naturalnie to zabrzmiało. Byłam szalenie zaskoczona, bo w Polsce się chyba z tym nie spotkałam. No, chyba, że mówimy o grupach harcerzy z gitarą, których bardzo uwielbiam za to, że właśnie niosą tę muzykę w różne takie miejsca.
Ja pamiętam jako dziecko to raz, że częściej śpiewaliśmy w szkole na lekcjach muzyki, później na obozach, na koloniach. Ja znałam wówczas tyle piosenek. Moje dziecko nie zna piosenek ze szkoły. I to przykre.
A może to trochę nasza wina?
No tak, wszystko wychodzi z domu, zaczyna się w domu, prawda?
No ja mam trochę odwrotny problem, bo moje dzieci kojarzą moje śpiewanie z moją pracą, więc to nie jest dobre skojarzenie, no bo wtedy wyjeżdżam. Ale moja córka, jak była mała, najstarsza, chciałam, żeby ona uczestniczyła w koncertach i poprosiłam mąż, ją zabrał na koncert, jak miała jakieś może 4 lata. I ona tak się położyła w ostatnim rzędzie na krzesłach i po pierwszym utworze, kiedy zapadła cisza, to tak na całą salę. Ja to w domu mam codziennie. Więc nie wydawało mi się, żeby to był komplement w tym momencie z jej ust, a w każdym razie w jej intencji. W związku z tym akurat moje dzieci mają ciężej, jeśli chodzi o naśladowanie mamy, a prawdą jest, że ja się często tak wykręcam, jak słyszę jakieś takie, o, jesteś śpiewaczką, zaśpiewaj coś. Nie lubię takich sytuacji bardzo, bo mam swoją jakby tą przestrzeń, gdzie śpiewam, gdzie jestem jakąś postacią, gdzie mam swoją jakąś rolę, ale nie lubię tego mieszać i tak wtedy się zawsze wykręcam i dzisiaj też tak się tutaj wykręcę, powiem, ja teraz nie jestem w pracy, więc...
Dobrze, nie. Dobrze, ale będą płyty przecież.
Będą płyty, będą koncerty, więc zapraszam bardzo chętnie.
A pani Aniu, właśnie, bo szykuje się wielkie wydarzenie w Poznaniu już niedługo.
Szykuje się w Poznaniu i dookoła Poznania. Festiwal Muzyki Dawnej na Gotyckim Szlaku w Polsce Zachodniej. To jest takie moje małe dziecko właśnie z branży organizacyjnej, ponieważ szukam cały czas przestrzeni na tę muzykę dawną i kiedyś miałam doświadczenie jako wykonawca na takim festiwalu, śpiewając w przepięknym, zagubionym gdzieś gotyckim kościółku z freskami z XIV wieku, nieprawdopodobnymi zupełnie. I stwierdziłam, że coś takiego tutaj chcę zrobić i zanoszę tę muzykę właśnie w takie miejsca oddalone od głównych ścieżek. Gramy na przykład w Nowym Mieście nad Wartą, w kościele, proszę państwa, gdzie część wyposażenia jest oryginalna z XIV wieku. Jest tak nieprawdopodobny nastrój, jak tam się wchodzi, że już samo miejsce sprawia, że czujemy się w sposób wyjątkowy. I tam zagrana muzyka dawna, moim zdaniem, jeszcze mocniej oddziałuje, bo to wszystko współgra ze sobą. Jesteśmy troszkę przeniesieni w inną rzeczywistość. Zresztą w zeszłym roku miałam taki cudowny komplement po koncercie też na festiwalu w Dusznikach Wielkopolskich, gdzie taka starsza pani podeszła do mnie i mówi, nie chcę, żebym się pani na mnie obraziła, ale muszę pani powiedzieć, że jak pani śpiewała, to przez całą godzinę wyobrażałam sobie takich rycerzy. I to było coś pięknego.
To dobre skojarzenie. Dobre
skojarzenia. No dobre skojarzenia, bo to te czasy. Natomiast siła wyobraźni, jaka jest niesamowita, to było dla niej autentyczne przeżycie i to był jeden z piękniejszych komplementów, jakie usłyszałam. Także będziemy w każdą sobotę września mieli jakiś koncert www.nagotyckimszlaku.pl, tam są wszystkie szczegóły. Ja też państwa osobiście jako wykonawca zapraszam, bo właśnie w Nowym Mieście nad Wartą 20 września o 19 godzinie będziemy grali z Ensemble del Passato. Postaramy się właśnie, żeby to był bardzo magiczny wieczór.
O, to zachęcamy państwa do udziału w tych pięknych koncertach.
Czy ja mogę jeszcze dodać?
Tak.
Że wstęp jest wolny na wszystkie koncerty, więc tym bardziej można śmiało, bez planowania po prostu wstać i przyjść.
Dobrze, to będziemy. Pani Aniu, bardzo dziękuję za dzisiejszą nockę. Było mi przemiło i chciałabym panią jeszcze ugościć tutaj w tym programie. Więc...
Tak, dobrze się składa, że jestem typem nocnego Marka, więc takie godziny mnie nie przerażają i z przyjemnością.
Bardzo dziękuję. A najważniejsze jest to, że nikomu nie trzeba udowadniać, że potrafimy śpiewać. Prawda?
Nie,
i nie tylko my tutaj, tylko wszyscy. Wszyscy. I nasi słuchacze, i wszyscy nasi najbliżsi. Bo wszyscy po prostu to umiemy. Więc proszę śpiewać. Nie krępować się.
Czerpmy z tego radość po prostu. Mm-hmm.
Obiecałyśmy jeszcze kołysankę na samo zakończenie. Taką, tak do snu.
Wyjątkową. Ja państwu zaproponuję, bo to jest dla mnie bardzo wyjątkowa i myślę, że państwo też to tak odbierzecie. Kiedy ptaszki i motylki. To jest kołysanka napisana przez moją prababkę. A ja ją zawsze pamiętałam śpiewaną przez moją mamę i udało mi się namówić moją mamę, profesora biologii, dyrektora, byłego dyrektora Instytutu Genetyki w Poznaniu, do tego, żeby na tej płycie zaśpiewała. I mam nadzieję, że państwo będziecie mieli tak samo ciepłe, wspaniałe i otulające wrażenie.
Bardzo dziękujemy. Pani Anna Budzyńska była dzisiaj państwa i moim gościem. Kłaniamy się państwu pięknie, życząc dobrej nocy, a na zakończenie nocnych rozmów właśnie ta wyjątkowa kołysanka. Do usłyszenia, Joanna Divina i Adam Loch. Thank you.
gdy ptaszki i motylki będą widziały, że dziecina moja mała grzecznie sobie śpi.
Rozmowy.